Na stronie tytułowej prezentacji Pełnoprawni, niepełnosprawni, budowanie świadomości prawnej środowisk akademickich znajdują się cztery logotypy. Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizowany w partnerstwie Fundacja Collegium Civitas, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego oraz Fundacja TUS. Na kolejnym slajdzie. Z czym kojarzy mi się niepełnosprawność? Jakie potrzeby mają osoby niepełnosprawne? W jaki sposób, bazując na swoich doświadczeniach wiedzy, mógłbyś, mogłabyś działać na rzecz osób z niepełnosprawnością na uczelni? Szanse, zagrożenia w działaniu na rzecz osób z niepełnosprawnością na uczelni. Język opisu niepełnosprawności. Kaleka pochodzi z języka tureckiego kałyk i oznacza człowieka ułomnego. Jest to podstawowe pojęcie rehabilitacji i pedagogiki specjalnej pierwszej połowy XX wieku. W internetowym słowniku języka polskiego PWN, dostępnym pod adresem http://sjp.pwn.pl/, można przeczytać, że inwalida to człowiek, który utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy. Pojawia się też hasło inwalida wojenny, czyli żołnierz, który utracił zdrowie lub uległ kalectwu podczas działań wojennych. Samo słowo inwalida pochodzi od łacińskiego invalidus, co oznaczało człowieka słabego, schorowanego. Na podstawie http://www.slownik-łaciński.slowniki.net.pl/11/11/invalidus/. Niepełnosprawny to nieosiągający pełnej sprawności fizycznej lub fizycznej za słownikiem PWN http://sjp.pwn.pl/. Słowo pochodzi od słowa sprawny, oznacza kogoś sprawnego w sposób niepełny, kogoś, kto nie osiąga pełnej sprawności. Słowo niepełnosprawny pojawiło się w języku polskim w latach 70., 80. XX wieku i w dużym stopniu zastąpiło stosowane wcześniej słowo inwalida. Definicje niepełnosprawności. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszania sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy. Światowa Organizacja Zdrowia, WHO, wprowadza następujące pojęcia niepełnosprawności, uwzględniając stan zdrowia człowieka. Niesprawność, w nawiasie angielskie impairment, każda utrata sprawności lub nieprawidłowość w budowie czy funkcjonowaniu organizmu pod względem psychologicznym, psychofizycznym lub anatomicznym. Niepełnosprawność, w nawiasie angielskie słowo disability, każde ograniczenie bądź niemożność wynikające z niesprawności prowadzenia aktywnego życia w sposób lub zakresie uznawanym za typowe dla człowieka. Ograniczenie w pełnieniu ról społecznych, w nawiasie angielskie słowo handicap, to ułomność określonej osoby wynikająca z niesprawności lub niepełnosprawności, ograniczająca lub uniemożliwiająca pełną realizację roli społecznej, odpowiadającej wiekowi, płci oraz zgodnej ze społecznymi i kulturowymi uwarunkowaniami. Konwencja praw osób niepełnosprawnych. Do osób niepełnosprawnych zaliczają się osoby z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną, umysłową, intelektualną lub sensoryczną, która w interakcji z różnymi barierami może ograniczać ich pełne i efektywne uczestnictwo w życiu społecznym na równych zasadach z innymi obywatelami. Kolejny slajd. Medyczne i społeczne podejście do niepełnosprawności. W modelu medycznym problemy, jakie napotykają osoby z niepełnosprawnością, to bezpośrednia konsekwencja choroby lub uszkodzenia. Niepełnosprawność jest więc osobistą sprawą konkretnej osoby. O modelu społecznym mówi się wtedy, gdy uznamy, że niepełnosprawność powstaje wskutek ograniczeń doświadczanych przez osoby nią dotknięte, takich jak indywidualne uprzedzenia, utrudniony dostęp do budownictwa użyteczności publicznej, niedostosowany system transportu, rozwiązania na rynku pracy wyłączające z niego osoby niepełnosprawne. Niepełnosprawność jest więc wynikiem barier, jakie napotyka osoba niepełnosprawna. Nawiasie, patrz też definicja FAO z 2001 roku. Przyczyna niepełnosprawności tkwi nie w jednostce, ale w barierach społecznych, ekonomicznych. Przypis: Wapiennik, Piotrowicz, tytuł Niepełnosprawny, pełnoprawny obywatel, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Urząd Komitet Integracji Europejskiej, Warszawa 2002, strona 20. Takie pojmowanie niepełnosprawności jako wyniku barier narzucanych przez otoczenie wynika też ze zmian, jakie zaszły w stosunku do pojęcia choroba. Nie należy zrównywać choroby z nieprzystosowaniem społecznym. Mówiąc o chorobie, trzeba też brać pod uwagę środowisko, ale z natury rzeczy zdrowie nie jest pojęciem społecznym. Przypis: Kirenko, Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością, Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach, Ryki 2002, strony 20-21. Zapewne na popularyzację podejścia społecznego do niepełnosprawności miała też wpływ konieczność włączenia coraz większych rzeszy ludzi do rehabilitacji, na przykład opisywanych wcześniej inwalidów wojennych, ludzi, których nawet z racji masowości tego zjawiska nie sposób było wyłączyć ze społeczeństwa i odizolować w średniowiecznych przytułkach. Kolejny slajd. Savoir-vivre. Osoby korzystające z wózka lub z niepełnosprawnością ruchową. Adres internetowy http://www.niepełnosprawni.gov.pl/publikacje/. Osoby korzystające z wózka mogą mieć różne stopnie niepełnosprawności i zróżnicowane możliwości. Niektóre osoby używają do poruszania się ramion i dłoni. Inne mogą wstać z wózka i przejść krótki dystans same. Osoby korzystające z wózka są ludźmi, a nie sprzętami. Nie pochylaj się nad osobą na wózku, żeby uścisnąć jej dłoń, ani nie proś takiej osoby, aby trzymała płaszcze. W żadnym razie nie powinno się stawiać drinka na pulpicie przymocowanym do czyjegoś wózka. Nie pchaj ani nie dotykaj czyjegoś wózka, gdyż stanowi on część przestrzeni osobistej tej osoby. Elementy wózka mogą się urwać, jeżeli podniesiesz go za rączki lub pod nóżek. Podjazdy i drzwi dostępne dla osób niepełnosprawnych powinny być w Twoim budynku zawsze otwarte i wolne od wszelkich przeszkód. Pamiętaj, że osoby korzystające z wózka nie mogą wszędzie dosięgnąć. Staraj się umieścić jak najwięcej przedmiotów w zasięgu ich rąk. Upewnij się, że na drodze do półek i wieszaków nie ma żadnych przeszkód. Rozmawiając z osobą korzystającą z wózka, weź krzesło i usiądź na jej poziomie. Jeżeli nie jest to możliwe, stań w niewielkiej odległości, żeby nie musiała ona nadwyrężać szyi, aby nawiązać z Tobą kontakt wzrokowy. Kolejny slajd. Savoir-vivre. Osoby niewidome lub niedowidzące. Adres internetowy http://www.niepełnosprawni.gov.pl/publikacje/. Osoby niewidome umieją orientować się w terenie i poruszać się po ulicach. Osoby te są w stanie same podróżować, choć czasem korzystają z białej laski lub z pomocy psa przewodnika. Niektóre osoby mogą mieć problemy ze wzrokiem, które nie są widoczne. Bądź przygotowany, aby udzielić takiej osobie pomocy, na przykład przeczytać jej coś, kiedy cię o to poprosi. Zanim nawiążesz kontakt fizyczny, uprzedź o tym osobę niewidomą. Wymień swoje imię, a jeśli jest to stosowne, również funkcję, jaką pełnisz, na przykład ochroniarz, bileter, opiekun społeczny, recepcjonistka czy kolega z wydziału. Powinieneś też przedstawić osobę niewidomą wszystkim osobom z grupy, aby nie poczuła się ona wykluczona. Jeżeli nowy klient lub pracownik jest osobą niewidomą lub niedowidzącą, oprowadź ją po wszystkich pomieszczeniach. Kolejny slajd. Savoir-vivre – osoby niewidome lub niedowidzące. Osoby niewidome korzystają ze swoich rąk do utrzymywania równowagi, więc jeśli chcesz taką osobę poprowadzić, zaproponuj jej swoje ramię, zamiast chwytać ją za rękę. Można jednak poprowadzić rękę osoby niewidomej do poręczy lub oparcia krzesła, jeśli chce ona wejść na schody lub usiąść. Jeżeli osoba niewidoma korzysta z pomocy psa przewodnika, idź po przeciwnej stronie niż pies. Idąc, opisuj otoczenie i wskazuj przeszkody, na przykład schody, w nawiasie w górę lub w dół zamknąć nawias, albo dziurę w chodniku. Inne zagrożenia to drzwi obrotowe, otwarte drzwiczki, szafy i przedmioty wystające ze ścian na poziomie głowy, takie jak rośliny czy lampy. Jeżeli chcesz ostrzec osobę niewidomą, zrób to w sposób konkretny. Sam okrzyk "uważaj" nie pozwoli jej zorientować się, czy ma się zatrzymać, uciekać, pochylić czy coś przeskoczyć. Jeżeli wskazujesz osobie niewidomej drogę, podaj jej konkretne wskazówki, nie wymagające orientacji wzrokowej. Zamiast powiedzieć "skręć w prawo przy półce z materiałami biurowymi", powiedz "idź prosto do końca alejki, a potem skręć w prawo", gdyż osoba ta może nie wiedzieć, gdzie znajdują się materiały biurowe. Jeśli musisz już iść i pozostawiasz osobę niewidomą w jakimś miejscu samą, powiedz jej o tym, opisz jej drogę do wyjścia, a następnie pozostaw ją blisko ściany, stołu lub w jakimś innym konkretnym miejscu. Pozostawiając taką osobę na środku pomieszczenia, sprawiasz jej duży kłopot. Nie dotykaj laski ani psa osoby niewidomej. Pies jest w pracy i nie może się rozpraszać. Laska stanowi część przestrzeni osobistej danej osoby. Jeżeli osoba niewidoma położy gdzieś laskę, nie przekładaj jej. Uprzedzaj jedynie wtedy, jeżeli może stanowić ona przeszkodę. Kolejny slajd. Savoir-vivre – osoby głuche lub niedosłyszące. Adres internetowy. http://www.niepełnosprawni.gov.pl/publikacje/. Polski język migowy to zupełnie inny język niż polski mówiony. Charakteryzuje się on zupełnie inną składnią. Czytanie z ruchu warg jest dla osób głuchych bardzo trudne, jeśli ich pierwszym językiem jest język migowy, gdyż większość dźwięków powstaje wewnątrz jamy ustnej. Trudno jest czytać z ruchu warg w drugim języku. Osoby niedosłyszące porozumiewają się jednak w języku polskim. Słysząc w ograniczonym stopniu, wspomagają się aparatami słuchowymi i lub patrzą na usta swojego rozmówcy, aby ułatwić sobie komunikację. Istnieje wiele sposobów i stylów komunikowania się stosowanych przez osoby z utratą słuchu, których nie sposób krótko opisać. Należy wspomnieć, że większość dorosłych, którzy niedawno utracili słuch, nie posługuje się językiem migowym, lecz polskim i w komunikacji wspomaga się urządzeniami do pisania lub wspomagającymi słuch. Osoby z implantami ślimakowymi, tak samo jak osoby z innymi formami utraty słuchu, informują zwykle swoich rozmówców, jak najlepiej się z nimi porozumiewać. Jeżeli wymiana informacji ma być skomplikowana, np. podczas rozmowy w sprawie pracy, wizyty u lekarza czy powiadamiania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, najskuteczniejszym sposobem komunikowania się z osobą posługującą się językiem migowym jako pierwszym językiem jest pomoc wykwalifikowanego tłumacza tego języka. W prostych interakcjach, takich jak składanie zamówienia w restauracji czy wynajmowanie pokoju hotelowego, zwykle wystarczy pisanie komunikatów na kartce. Aby dowiedzieć się, czy dana osoba chce porozumiewać się w języku migowym za pomocą gestów, pisząc czy mówiąc, obserwuj, jakie daje ci sygnały. Jeżeli nie rozumiesz, co mówi osoba głucha lub niedosłysząca, poinformuj ją o tym. Kolejny slajd. Savoir-vivre – osoby głuche lub niedosłyszące. Jeżeli podczas rozmowy obecny jest tłumacz języka migowego, patrz na osobę niesłyszącą i utrzymuj z nią kontakt wzrokowy. Zwracaj się bezpośrednio do niej, czego się napijesz, a nie do tłumacza, spytaj, czego się napije. Nie podejmuj decyzji za osoby głuche, należy je włączać w proces podejmowania decyzji ich dotyczących. Zanim zaczniesz mówić do osoby głuchej lub niedosłyszącej, upewnij się, że na ciebie patrzy. W zależności od sytuacji możesz zamachać ręką, dotknąć jej ramienia lub włączyć i wyłączyć światło. Jeżeli osoba głucha lub niedosłysząca nie rozumie któregoś zdania, nie powtarzaj go, a ujmij to, co chcesz powiedzieć, inaczej. Mów z twarzą zwróconą w kierunku rozmówcy. Cichy, dobrze oświetlony pokój jest najlepszy do skutecznej komunikacji. Jeśli stoisz przy źródle światła, na przykład przy oknie, i jesteś zwrócony do niego plecami, blask może spowodować, że twoja twarz będzie niewyraźna, co uniemożliwi osobie niedosłyszącej czytanie z ruchu warg. Mów wyraźnie. Większość osób niedosłyszących pomaga sobie w zrozumieniu wypowiedzi, patrząc na usta rozmówcy. Gdy mówisz, nie żuj gumy, nie pal papierosów, ani nie zasłaniaj ust. Nie musisz krzyczeć do osoby głuchej lub niedosłyszącej. Jeśli osoba ta używa aparatu słuchowego, jest on na pewno dostosowany do normalnego poziomu głosu i twój krzyk będzie przez to zniekształcony. Kolejny slajd. Koncepcja uniwersalnego projektowania. Adres internetowy http://www.niepełnosprawni.gov.pl/publikacje/. Uniwersalne projektowanie jest strategicznym podejściem do planowania i projektowania zarówno produktów, jak i odpowiedniego otoczenia, mających na celu promowanie społeczeństwa włączającego wszystkich obywateli oraz zapewniającego im pełną równość oraz możliwość uczestnictwa. Uniwersalne projektowanie jest definiowane w następujący sposób. Uniwersalne projektowanie to projektowanie produktów oraz otoczenia tak, aby były one dostępne dla wszystkich ludzi w największym możliwym stopniu, bez potrzeby adaptacji bądź wyspecjalizowanego projektowania. Uniwersalne projektowanie jest strategią normatywną, dostarczającą podstaw do specyfikacji właściwości produktów i otoczenia tak, aby mogły być one użytkowane w równym stopniu przez wszystkich członków społeczeństwa. Wartość poszczególnych rozwiązań w uniwersalnym projektowaniu powinna być oceniana w kontekście ogólnym. W zamierzeniu strategię tę wprowadza się w wymiarze społecznym. Powinna być ona także integralną częścią spójnych działań projektowych. Jednym z głównych celów strategii uniwersalnego projektowania jest promowanie równości i zapewnienie pełnego uczestnictwa w życiu społecznym osobom z obniżoną funkcjonalnością poprzez usuwanie istniejących barier i zapobieganie powstawaniu nowych. Koncepcja uniwersalnego projektowania wytycza nowe szlaki myślowe. Jest oparta na zasadzie równości w większym stopniu niż koncepcja ogólnej dostępności dla osób z obniżoną funkcjonalnością. Podczas gdy uzyskanie ogólnej dostępności dla osób niepełnosprawnych jest możliwe za pomocą specjalistycznych rozwiązań, zasada uniwersalnego projektowania przewiduje, iż podstawowe działania i rozwiązania będą z założenia odpowiadały potrzebom wszystkich użytkowników. Projektowanie jest zatem pojmowane jako wspólny termin na określenie wszystkich działań, które dotyczą kształtowania otoczenia. Obejmuje to planowanie w ramach społeczności lokalnej, użytkowanie gruntów, architekturę, prace budowlane, produkcję i wiele innych. Kolejny slajd. Uniwersalne projektowanie, definicja. Produkty i otoczenie. Strategię uniwersalnego projektowania można zastosować przy tworzeniu produktów i otoczenia we wszystkich sektorach i dziedzinach. Termin otoczenie odnosi się do wszystkich rodzajów środowisk kształtowanych przez człowieka. Termin produkty obejmuje tu również produkty i oprogramowanie nowych technologii informatycznych i komunikacyjnych, a także produkty wykorzystywane przy świadczeniu usług. Wymagania uniwersalnego projektowania w sektorze usług są powiązane z fizycznymi i technicznymi warunkami wpływającymi na możliwość dostępu bądź użytkowania danej usługi. W dziedzinie edukacji uniwersalne projektowanie powiązane jest z fizycznymi i technicznymi warunkami otoczenia, w którym prowadzone jest nauczanie. Możliwe do użytku przez wszystkich ludzi. Możliwość użytkowania przez wszystkich ludzi powinna być traktowana jako punkt wyjścia przy projektowaniu. Produkty i otoczenie powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby mogły być one użytkowane przez osoby w każdym wieku z różnymi możliwościami, umiejętnościami i stopniem sprawności. Czynniki związane ze zdolnością poruszania się, widzenia, słyszenia, pojmowania, a także wrażliwość na środowisko, np. astma lub alergie, są bardzo ważne w tym kontekście. W największym możliwym stopniu. Kluczowym aspektem strategii uniwersalnego projektowania jest poszukiwanie coraz lepszych rozwiązań. Uniwersalne projektowanie jest strategią innowacyjną. Technologia, wiedza i poziom świadomości społecznej przechodzą szybkie zmiany. Uniwersalne projektowanie jest również dynamicznym procesem, który odzwierciedla potrzebę dalszego uwzględniania nowych środków służących redukowaniu istniejących ograniczeń. Gdy strategia uniwersalnego projektowania wchodzi w konflikt z innymi regulacjami statutowymi, takimi jak względy bezpieczeństwa czy też zasady konserwacji obiektów, należy szukać rozwiązań mających na celu spełnienie wymagań uniwersalnego projektowania w jak największym możliwym stopniu.